W ramach rekolekcji, które poświęcone są sakramentowi pojednania, mówić nam trzeba o grzechu. Dostajemy bardzo piękne i ciekawe słowo. To jest takie słowo, które ja przede wszystkim odczytuję je troszeczkę do siebie, odczytuję je do tej części Kościoła, która odpowiada za nauczanie, czyli do duchownych. Ale to jest również słowo, które jest dedykowane wszystkim matkom, wszystkim ojcom. Otóż, żebyśmy się dobrze zrozumieli, o czym myślę. Kiedy jest mi dane rozmawiać z ludźmi, którzy są bardzo otwarci i mówią, są otwarci na to, żeby mówić o Kościele, to bardzo często słyszę takie zdania: proszę księdza, ale przecież wy księża nauczacie z ambony, nauczacie z prezbiterium, mówicie o Ewangelii, mówicie o tym, jak tą Ewangelią należy żyć, a sami zupełnie nie żyjecie nią. Nie żyjecie nią. Postępujecie zupełnie nieraz odwrotnie, niż ta Ewangelia mówi. Ja na te słowa, kiedy takie słyszę, ja się wcale nie burzę. Wręcz bardzo często mówię, że dziękuję za nie. Mówię nieraz więcej: tak, ja się też z tym zgadzam. I dzisiaj ta Ewangelia jest właściwie o tym, bo Jezus dzisiaj mówi, że na katedrze, na ławie, na miejscu nauczania zasiadają uczeni i faryzeusze, ale Jezus dalej mówi: czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam mówią, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Jezus dzisiaj do nas mówi tak, do nas wszystkich tutaj, do mnie i do was. Tych, na których patrzycie, którzy są w prezbiterium, może oni dzisiaj nie potrafią żyć Ewangelią. Może każdy z nich prywatnie, nie wszyscy z nich potrafią żyć Ewangelią. Ponieważ nie potrafią w sobie przerobić swoich problemów życiowych, które mają. Może upadają, może są grzeszni. Tak, bo jesteśmy grzeszni. To nie jest tak, że z tej strony ołtarza stoją święci, a z tej stoją grzeszni. To tak nie działa. Z tej strony stoją również grzesznicy. Ale Jezus do nas mówi coś takiego. Ja muszę to wam dzisiaj powiedzieć. Nawet jeżeli my, duchowni, my osoby życia konsekrowanego, nie potrafimy jeszcze żyć Ewangelią, to w duchu tej dzisiejszego słowa nie oznacza, że wy nią żyć nie macie. Chcę, żebyście to dobrze zrozumieli. To nie oznacza, że wy nią żyć nie macie. Bo Ewangelia jest do nas wszystkich. Jezus te słowa do nas wszystkich wypowiada. Bo Jezusowi zależy na tym, by to słowo, które Bóg do nas kieruje, było naszym słowem. By to słowo nas dotykało, byśmy to słowo rozumieli, pozwolili się temu słowu pokierować. By to słowo nas uświęcało i przemieniało. Czyniło nas pięknymi. Czyniło nas ludźmi po prostu Boga. Mówiłem wam o tym wczoraj, że wiara jest kluczem do zrozumienia słowa. Ale musicie też wiedzieć, że wiara jest kluczem do przyjęcia sakramentów. Również i tego sakramentu, którym jest Eucharystia. Wiara jest kluczem również do tego, żeby iść w ogóle i poprosić Boga o miłosierdzie. Wiara jest również kluczem do tego, że ja w sobie mogę uznać, że coś jest grzechem albo coś grzechem nie jest. Wiara jest również do tego, że ja wyjdę od konfesjonału, spod tych krat konfesjonału, i ja w sercu czuję, że jestem wolny. To jest wiara, jest kluczem tego wszystkiego. I mówiłem wam wczoraj o tym, że łatwo jest wyznawać wiarę ustami. Ale zobaczcie, jak nią bardzo trudno jest żyć. Trudno jest żyć Słowem Boga. Trudno jest żyć przykazaniami. A właśnie moment, w którym przestajemy żyć przykazaniami, moment, w którym przestajemy żyć tym Słowem Boga, to jest moment, w którym upadamy w grzech. Upadamy w grzech. Nie chcę wam tutaj czynić jakichś takich wywodów na temat grzechu, bo myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, i my z tej strony ołtarza, i wy z tamtej, jesteśmy świetnymi specjalistami od grzechu. Tak, mówię to ze świadomością. Każdy z nas jest świetnym specjalistą od grzechu. Ale chciałbym, żebyście zapamiętali jedną rzecz, jedną myśl. Nawet powiem wam, że jakbyście z tego dzisiejszego spotkania tylko tę myśl zapamiętali, to ona byłaby naprawdę cudowna. Jaka to jest myśl? Pamiętajcie. Grzech jest zawsze, zawsze przeciwny wieczności. To znaczy, jeżeli ja popełniam grzech, wieczność jest dla mnie zamknięta. To jest pierwsza rzecz. Druga myśl jest taka. Grzech jest zawsze, zawsze obrazą Boga. Zawsze obraża Boga. I trzecia rzecz. Każdy grzech, który ja popełniam, zawsze rani mnie i grzech zawsze rani kogoś. Chciałbym, żebyście te trzy rzeczy zapamiętali. Jeszcze raz wam przypomnę, pokrótce. Grzech jest zawsze przeciwko wieczności. Grzech jest zawsze obrazą Boga. Grzech zawsze rani mnie i rani kogoś. Zawsze. Widzicie, skupmy się, o co tak naprawdę chodzi z tym grzechem właściwie. Gdzie leży nasz problem z grzechem? Otóż święty Mateusz, którego Ewangelię przed chwilą przeczytałem, w innym fragmencie słowa mówi o tym, że przypomina właściwie nam, że źródłem grzechu, źródło to jest coś, co wybija. Wiecie, co to jest. Źródło daje, z niego idzie siła, moc. I święty Mateusz mówi, że źródłem grzechu jest serce człowieka. Że źródłem grzechu jest jego wola. Jest wola nasza. Moja wola i twoja wola. On mówi dokładnie takie zdanie. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. Zabójstwa, cudzołóstwo, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Zobaczcie, co mówi. Z serca to pochodzi. Popatrzcie, kilka dni temu byliśmy wszyscy w środę popielcową, tutaj, w kościele, w tym czy w innym, żeby posypać sobie głowę popiołem. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego sypiemy sobie głowę popiołem? A dlaczego nie sypiemy sobie tym prochem, nie sypiemy sobie twarzy, oczu, języka, nóg, rąk? Dlaczego akurat głowę? Oczywiście są takie przypadki, że powinniśmy sobie posypać, sypnąć i w oczy, i na język, i na nogi, i na ręce. Ale dlaczego głowa? Bo widzicie, to nie jest tak, że człowiek grzech czyni bezmyślnie. Przed chwilą wam powiedziałem, że grzech jest wyrazem mojej woli. Kiedy my chcemy zgrzeszyć, to my to planujemy. My to zaplanowaliśmy. Ile, drodzy panowie, jest sytuacji takich, że sobie zaplanujecie, nadarza się okazja, że gdzieś się człowiek wypije coś. Spotka kolegę, gdzieś sobie coś tam wypije jednego, drugiego, głębszego. I wiecie o tym, że jak wrócicie do domu, to druga wasza, ta lepsza połowa będzie wam głowę suszyć. Co wtedy robimy? Za czym otworzymy drzwi, to my zawsze powiemy. Zawsze zaplanujemy, coś trzeba odpowiedzieć. Albo spotkałem kolegę z tego, z którym w wojsku byłem. Nie widzieliśmy się 20 lat, a akurat żeśmy się przy Żabce spotkali. Poszło. Ile to, drogie panie, jest tak, że nakupicie rzeczy, które wam są do niczego niepotrzebne, poupychacie w tych swoich szafach, w szafeczkach te różne rzeczy, żeby ten chłop nie widział. A jak zobaczy, to co powiecie? Przecież to już tam było kilka miesięcy. Że to jest stare. Tylko tyś nie widział. Bo zobaczcie, wszystko zaczyna się od zwykłej rzeczy, od kłamstwa. Jakie to jest takie niepozorne. Ale wszystko człowiek zaplanował tutaj. Ile to było razy tak, że jak byliśmy młodymi ludźmi, w szkole nam nie wyszło coś, dostaliśmy ocenę niedostateczną, to za czym do domu wróciliśmy, żeby nie dostać po głowie od rodziców, to my żeśmy wymyślali, co tu powiedzieć tej mamie, ojcu. Dlaczego tak to się stało, żem się nie nauczył? Myśmy to wszystko zaplanowali. I proszę zwrócić uwagę, w środę popielcową przychodzimy, stajemy przed ołtarzem, sypiemy sobie głowę popiołem, ponieważ sypiemy popiołem to miejsce, czyli głowę, która planuje grzech. Która planuje grzech. Tu nieopodal was jest zakład karny. Chyba bodajże to jest ulica Kraszewskiego, wiecie gdzie. Siedzą tam dziesiątki, może nawet, nie wiem, setki mężczyzn osadzonych. Czy wy uważacie, wszyscy oni zaplanowali grzech? Morderstwo, cudzołóstwo, gwałt, kradzież, oszustwa podatkowe. Wszystko to było zaplanowane od A do Z. I wszystko to było świetnie, wydawać by się mogło, przeprowadzone. Człowiek grzech planuje. I widzicie, odpowiedź na ten zaplanowany grzech ze strony Boga jest jedna. Jaka? My ją słyszymy od początku Wielkiego Postu. Nawróć się. Nawróć się. Nawróć się. Nawróć się, bo jesteś grzesznikiem i tego nawrócenia potrzebujesz. Widzicie, ja bardzo często w swoim kapłańskim życiu usłyszałem takie zdanie. Proszę księdza, ale z czego ja mam się nawracać? Pytanie o nawrócenie to jest również pytanie o spowiedź. Z czego ja mam się spowiadać? Proszę księdza, ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Z czego ja mam się spowiadać? Z czego? Macie tak nieraz? Z czego mam się spowiadać? Otóż chcę, żebyście to zobaczyli, odpowiedź na to pytanie przez analogię do czegoś innego. W waszym kościele widzę tutaj przynajmniej dwie, trzy osoby święte. Święta siostra Faustyna, święty papież Jan Paweł II. Popatrzcie, również my, wy i ja, nosimy imiona świętych patronów. Ci ludzie są święci. Pokażcie mi, proszę was, pokażcie mi, pomijając Matkę Bożą, pokażcie mi przynajmniej jednego świętego, jednego, który sobie załatwił u Pana Boga stan bez grzeszności. Znacie takiego? Bo ja, szczerze mówiąc, nie znam. Ja nie znam takiego świętego. Więc na czym polega ich świętość? Na czym polega ich wielkość? Otóż, moi drodzy, ich wielkość polega na tym, że oni nieustannie wracali do Boga. Oni po każdym upadku nieustannie wracali do Boga. Po prostu czuli się słabi i wiedzieli, że bez Boga nie są w stanie poczynić jednego czy drugiego kroku. Przywołałem przed chwilą papieża Jana Pawła II, który jest również obecny poprzez relikwie w tej świątyni. Popatrzcie, osobiście przeczytałem, nie wiem, naście dziesiąt książek o papieżu. Wiecie co, tylko w jednej książce przeczytałem kiedyś takie zdanie. Papież Jan Paweł II często się spowiadał. Zaraz, jak to? Jak to się często spowiadał? Ten papież, którego my Polacy uważaliśmy za życia, za świętego, kiedy przyjeżdżał od Krakowa po Gdańsk, przez Zakopane, przez Łódź, przez Warszawę, to myśmy klaskali i cieszyli się? Kiedy zmarł, to na placu świętego Piotra wszyscy krzyczeli Sancto Subito, natychmiast święty. Wszyscy go uważali za życia, za świętego. A jeden z autorów najbliższych, jego sekretarzy, napisał: papież się często spowiadał. Kiedy robiłem wywiad z kardynałem Dziwiszem, zadałem mu to pytanie: czy prawdą jest to, że papież się często spowiadał? Kardynał do mnie, Dziwisz, powiedział: tak, były takie dni, że chodził codziennie do spowiedzi. Codziennie do spowiedzi. Z czego miał się ten papież spowiadać? Pytam, z czego? Widzicie, ponieważ papież był blisko światłości. Papież był blisko Jezusa. Widzicie, jesteśmy teraz w kościele, na zewnątrz, poza kościołem jest dzisiaj taka trochę szarówka. Dam wam taki przykład. Siedzicie teraz w kościele, jesteście poubierani. Widzicie na tych swoich ubraniach jakiś brud, kurz, plamy? Nie, w tym roku tego nie zobaczycie. Ale jak widzicie na to światło, to coś tam zobaczycie. Ale jeżeli będzie świeciło słońce, to na tym swoim odzieniu zobaczycie dużo więcej plam. Zobaczycie dużo więcej brudu. Światło pokazuje ci brud. I podobna rzecz ma się z duszą człowieka. Jak jesteś blisko Jezusa, to ty widzisz i poznajesz i doświadczasz o sobie takie rzeczy, widzisz takie rzeczy, że cię to nieraz przeraża. Nieraz cię to po prostu przeraża. I wtedy już znasz odpowiedź na pytanie, z czego masz się spowiadać. Z czego masz się spowiadać? Bo Jezus ci to pokaże. Bo Bóg ci to pokaże. Bóg ci to pokaże. I widzicie, jeżeli tego nieraz nie czujecie, nie widzicie, nie obserwujecie, to znaczy, żeście się za daleko od ołtarza oddalili. To znaczy, za daleko jesteście od Jezusa. I nieraz może trzeba podejść do spowiedzi i rozpocząć spowiedź od takich słów. Proszę księdza, ze mną to już jest chyba tak źle. Tak źle. Ja już chyba tak daleko odszedłam od Boga, że ja przestaję widzieć swoje grzechy. Niech ksiądz mi pomoże te grzechy zobaczyć, bo ja mogę już ich nie widzieć. Widzicie, bo też brak tego Bożego światła bierze się stąd, że niektórzy z nas te swoje grzechy widzą w pomniejszeniu. W pomniejszeniu. A kiedy je widzimy w pomniejszeniu? Wtedy, kiedy my do sakramentu spowiedzi idąc, nie widzimy w nim żywego Boga, ale przepisy prawa. Kiedy widzimy tylko przed sobą dekalog, ja sobie zadaję pytanie: zgrzeszyłem, nie zgrzeszyłem? Tu nie chodzi o dekalog, tylko zobaczenie żywego Boga. Moi drodzy, jak tu wszyscy siedzimy w kościele, zgodzicie się z tym zdaniem, które teraz powiem. Odniosę się trochę do myśli na początku. Zobaczcie, nikt z nas nie jest moralnie doskonały. Ludzie moralnie doskonali Kościoła nie potrzebują. Ludzie, którzy uważają się za idealnych, do Kościoła przyjdą tylko i wyłącznie w momencie, kiedy trzeba ochrzcić dziecko, albo mu idzie do komunii, albo trzeba je przyciągnąć do bierzmowania, albo czwarty raz się w kościele pokazują, kiedy umierają. Nieraz jeszcze pokażą się, jak trzeba zawrzeć sakrament małżeństwa. Ludzie idealni Boga nie potrzebują. Boga potrzebują ci, którzy się źle mają. Którzy wiedzą o tym, że nie są idealni. I nie łudźmy się i nie mydlmy sobie oczu. My nie jesteśmy ludźmi doskonałymi. Ja nie jestem człowiekiem doskonałym. Ale na moją niedoskonałość i na waszą niedoskonałość Bóg przychodzi nam z pojęciem Bożego miłosierdzia. Jesteśmy w kościele dedykowanej świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. To jest, święta Faustyna Kowalska jest dla nas, a szczególnie dla Łodzi, jest pewnego rodzaju znakiem. Takim znakiem, którego w mojej ocenie my, łodziacy, nie potrafimy nadal odczytać. Nie potrafimy odczytać. Ale ja chciałbym, żebyśmy do siostry Faustyny się odnieśli. Otóż siostra Faustyna powiedziała, kiedy mówi o miłosierdziu, używa takiego pięknego obrazu. Mianowicie to jest obraz, gdzie ona mówi, miłosierdzie Boże jest jak ocean. Nie wiem, czy kiedyś byliście nad oceanem. Ale można, to, co można o oceanie powiedzieć, to jest następujące zdanie. To jest taka ogromna liczba wody, że nie idzie tego ani zważyć, ani zmierzyć, ani obejść. Po prostu nie ma szans. Więc wyobraźcie sobie, że Faustyna, kiedy mówi, miłosierdzie Boże jest jak ocean, to mówi, Bóg w swoim miłosierdziu jest niesamowity, nieograniczony. I dalej mówi tak. Każdy grzesznik, który zwraca się do Bożego miłosierdzia, oddaje Stwórcy, oddaje Bogu największą chwałę. Proszę zwrócić uwagę, co to zdanie mówi. Faustyna mówi tak. Boga to ty nie uwielbiasz wtedy, kiedy tylko się modlisz. Wow, a przecież my nieraz tak uważamy, że jak odmówimy po dwa różańce, no to my wtedy chyba Boga uwielbiliśmy. Prawda? Nieraz mówimy, jak odbyłem tyle praktyk religijnych, bo poszedłem na drogę krzyżową, bo byłem jeszcze na mszy, to ja tak Boga uwielbiłem. No Faustyna w dzienniczku mówi, nie, nie, nie. Boga uwielbiasz wtedy, kiedy w twojej duszy jest czystość. Kiedy w twojej duszy jest świętość. Kiedy idziesz i oddajesz mu swoje grzechy. To mówi Faustyna. Moi drodzy, w mojej ocenie, ja chcę wam powiedzieć, że w mojej ocenie nieraz nie grzech jest naszym największym dramatem. Wydaje mi się, że nas, ludzi, największym dramatem jest to, co my robimy po grzechu. To, co my robimy po grzechu. Tak przypatrzcie się sobie nieraz, co robicie po grzechu. A co my po grzechu robimy? Chowamy się. Trochę jak ci pierwsi rodzice w ogrodzie Eden. Zgrzeszyli i co zrobili? Schowali się za krzakami. By Bóg ich nie widział czasem. By Bóg mnie nie widział. To ja się chowam nie za krzakiem. Bo po co mam się za krzakiem chować? Ale ja się chowam za czymś, co ja nazywam, albo tym krzakiem, jest czas. Czas. Ja się chowam za czasem. Co to znaczy? Ano to znaczy rzecz następującą. Popełnię sobie grzech w styczniu i mówię sobie w swojej głowie. Pójdę do spowiedzi przy okazji świąt wielkanocnych. Za 3 miesiące. Popełnię sobie grzech w lutym i mówię, pójdę do spowiedzi przy okazji chrztu wnuczki. Albo i komunii, to będzie w maju. Popełnię sobie w czerwcu, to pójdę sobie na święta Bożego Narodzenia. My się chowamy za czasem. Ale moi drodzy, to jest bardzo zła praktyka. Powiedziałbym, czy to jest nawet praktyka fatalna. Dlaczego? Dlaczego? Bo widzicie, Bóg nie może być w życiu człowieka przy okazji. Przy okazji świąt, przy okazji chrztu, przy okazji bierzmowania. Chcielibyście w życiu kogoś być przy okazji? Chcielibyście? No nie. Chcemy być w życiu kogoś obecni, ważni. Nie chcemy być przy okazji, chcemy być obecni i ważni. Widzicie, my dzisiaj jako ludzie się tak dalece pogubiliśmy, że my jako ludzie dzisiaj potrafimy przepraszać psy, koty. Tu jest bardzo wielu ludzi w tych parkach naszych, którzy chodzą ze swoimi pieskami. Macie w domu nieraz kotki, potraficie je przytulać, głaskać. Potraficie dać im buziaka w pyszczek. Powiedzieć im o tym, że przepraszacie ich za to, że im jeść nie daliście. Albo nie wyprowadziliście. Tak, moi drodzy, my potrafimy przepraszać psy, koty, szczury nieraz. A Jezus? A Jezus to będzie przeproszony przy okazji. Przy okazji świąt wielkanocnych, Bożego Narodzenia. Bóg jest w życiu człowieka przy okazji. Bóg nie chce być przy okazji. Nie chce być w moim życiu przy okazji, w twoim życiu przy okazji. Nie chce być Bóg przy okazji. Nie chce. Tylko chce być ważny. I kiedy mówi mi o tym miłosierdziu, o tym przebaczeniu, to mówi, ja chcę być z tobą ważny. W twoim życiu ważny. Widzicie, my sobie rzadko zdajemy sprawę z tego, co robimy. Kiedyś, pamiętam w lato, byłem nad morzem. Na Helu. Wiecie, gdzie to jest. Chodzę sobie tam na molo i widzę przy fokarium taki duży napis. Nie? To był list do turysty. Ktoś napisał takie zdanie. Pamiętaj, turysto, jak wrzucisz butelkę plastikową do Bałtyku, to ona się rozkłada 20 lat. Jak wrzucisz puszkę po piwie, to ona się rozkłada 15 lat. Jak wrzucisz torbę foliową, to ona się rozkłada następne 10 lat. Patrzyłem na ten napis i mówię, szkoda, że ktoś nie napisał o naszych grzechach. Jak myślicie? Jak myślicie, ile będą się nasze grzechy rozkładać? Te grzechy, które nie wyznaliśmy Bogu. Te z tych spowiedzi szybkich. Te, które popełniliśmy gdzieś tam w dzieciństwie. Gdzieś w młodości. O których nieraz zapomnieliśmy, bo chcemy zapomnieć. Jak myślicie, ile będą się rozkładać te grzechy z tych spowiedzi niewyspowiadanych, tych szybkich, chaotycznych? Te grzechy, kiedy mówiliśmy tak, żeby ten, który jest z drugiej strony, nas nie usłyszał. Ile lat? 20 lat? 50 lat? 10 lat? Ile se w tym czyśćcu posiedzimy tam? Jak myślicie, ile to będzie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Odpowiadam na to pytanie. Ja nie wiem. Ale wiem jedną rzecz. Bóg nie chce być przy okazji. Nikt z nas nie jest moralnie idealny. Zapewniam was. Dlatego Pan Bóg dał nam ten znak, którym jest pojednanie. Jak sama nazwa mówi, ja chcę się z wami jednać. Pojednać. Chcę być blisko was. Chcę być blisko was. Chcę, żebyście do mnie często wracali. Na tym polega nawrócenie. Na częstym powrocie. Nie na tym, że masz poczucie idealności. Nie na tym, że ty, Paweł, masz poczucie idealności. Tylko właśnie na tym, że masz poczucie, że jesteś nieidealny, ale potrzebujesz Boga. Na tym to wszystko polega. Chciałbym zakończyć takim historią, którą zawsze lubię podawać. Przywołuję ją podczas... kiedy mówię o spowiedzi. Kiedyś pamiętam taką historię, mi opowiadał jeden z moich kolegów, bardzo pouczająca, ksiądz. Mówi, że w jeden z sobotnich wieczorów siedział sobie wieczorem na plebanii. To był bodajże styczeń, czas kolędy. I nagle do jego domofonu drzwi dzwonek. Schodzi na dół, widzi przed sobą mężczyznę, młody chłopak. Mówi do niego: co pan sobie życzy? I wtedy ten młody człowiek mówi do niego: proszę księdza, chciałem się wyspowiadać. Mówi, opowiadając tę historię, mówi, wiesz, ja nie uwierzyłem w jego intencję. Pomyślałem sobie, że to jest jakiś kolejny delikwent, który potrzebuje kartkę, by mieć ją podpisaną, bo jutro w niedzielę będzie podawał kogoś do chrztu. Mówię do niego, ale proszę Pana, jutro jest niedziela. Może Pan przyjść do kościoła, jest tyle mszy świętych, może Pan się wyspowiadać, kiedy Pan będzie chciał. Mówi, druga myśl moja to była taka, że może naciąga, za chwilę będzie mnie naciąga na spowiedź, za chwilę poprosi mnie o jakiś datek. Mówi, trzecia to była taka, że to może jest napad. Mówi, no więc nogą trzymałem drzwi, żeby stawić opór. I w pewnym momencie ten młody człowiek do mnie mówi, na moje pytanie mówi, dlaczego ty chcesz się wyspowiadać teraz w sobotę wieczór? I ten człowiek młody do mnie mówi, proszę księdza, ja przed chwilą, ja dzisiaj popełniłem straszny grzech. Popełniłem straszny grzech. I ja boję się z tym grzechem pójść spać. Jak mi kolega opowiadał tę historię, jakoś bardzo mi ona zapadła do głowy. Często ją przywołuję. Baliście się kiedyś po grzechu pójść spać? Baliście się? Mieliście taki lęk, który twórczy lęk, dobry lęk. Co ze mną będzie, kiedy dzisiaj jeszcze odejdę z tej ziemi? Baliście się kiedyś po takim czymś pójść spać? Lubię tę historię, bo ta historia mi dwie rzeczy pokazuje. Ja kocham takich ludzi. Bo ten człowiek młody nie przyszedł i nie powiedział, ja jestem doskonały, ja jestem idealny. Tylko przyszedł i powiedział, boję się z grzechem iść spać. Na zakończenie chciałbym wam przypomnieć siedem grzechów głównych, które kiedyś nazywano grzechami śmiertelnymi. Dlatego, że to są grzechy, które bardzo niszczą sumienie człowieka. Moje sumienie i wasze sumienie. I my z tymi grzechami mamy niesamowity problem. Niesamowity problem. Można powiedzieć w każdym z nich. Ale są taki, który wydaje mi się jeden, szczególny. I żeby was uprzedzić, tu wcale nie chodzi o nieczystość. Bo my wszyscy jesteśmy jakoś strasznie skupieni na tych grzechach ciała. Jest inny grzech, z którym uważam, że człowiek ma mega problemy. Jakie to jest te siedem grzechów głównych? To jest pycha, to jest chciwość, to jest nieczystość, to jest zazdrość, to jest gniew, to jest łakomstwo, to jest lenistwo. Jak wam wymieniłem te grzechy, to może któryś powiedział, z tym mam problem. Ja ten też u sobie widzę i ten też. Jest jeden grzech, który uważam, że kochamy w sobie pielęgniować. Wiecie, jaki to jest grzech? Gniew. Gniew. I żeby wam pokazać, jakie to jest niebezpieczne, zakończę taką historią. Kiedyś, kiedy doświadczałem takiego pewnej łaski Bożej, w domu usiadłem sobie i wypisałem sobie listę. Niedługa to była skądinąd lista, ale to były 3-4 nazwiska ludzi, z którymi kiedyś się pokłóciłem, do których mam w sercu, czy miałem żal, których uważałem, że jestem z nimi w gniewie. Ja sobie tą listę położyłem na biurku tak, żebym widział przy komputerze, przy którym siadam codziennie i często to widzę. I był taki moment, że powiedziałem sobie w sercu, ja muszę się z tymi ludźmi pojednać, z wszystkimi. Był jeden problem. Jaki? Ja straciłem z nimi kontakt. Od momentu, kiedy sobie tą listę zrobiłem, do momentu, kiedy mi się udało nawiązać kontakt z pierwszą z tych osób, minęły prawie 2 lata. Przez 2 lata szukałem tej osoby. Aż przypadkowo kiedyś spotkałem jej brata. To była moja koleżanka, z którą pracowałem. Ja w sercu uważałem, że rozstaliśmy się kiedyś w gniewie. 2 lata potrzebowałem, żeby z nią się pojednać. Od momentu, kiedy sobie to uświadomiłem. 2 lata. Zróbcie sobie w domu taką listę. Możliwe, że na tej liście będą tacy ludzie, którzy już teraz nie żyją i nie będziecie mogli do nich zadzwonić. Nie będziecie mogli do nich pójść i napić się z nimi kawy. Nie będziecie mogli do nich im podać ręki, ale oni w was są. Ten gniew do syna, do brata, do nieżyjącej matki lub ojca, do sąsiada, sąsiadki, kolegi z pracy, kiedyś gdzieś spowodowany, pielęgnowany w twoim sercu, w twojej duszy, w tobie dokonał strasznego spustoszenia. Przez te lata pielęgnowany grzech doprowadził do rzeczy strasznych, wewnętrznie w duszy strasznej. Co z tym zrobić? Pojednać się. Jeżeli jest możliwość pojednania się, zadzwonić i powiedzieć przepraszam, bez tłumaczenia, przepraszam, zrobić to. Możliwość spotkania, zrobić to. A jak nie ma, to zrobić sobie dzisiaj dobry rachunek i jutro przyjść do spowiedzi. Zachęcam was do tego, żebyście się szczerze przed Bogiem wyspowiadali. Zróbcie sobie bardzo dobry rachunek sumienia. Przypomnijcie sobie, czy nie ma takich grzechów, które kiedyś popełniliście i się z nich nie spowiadaliście, bo się wstydziliście. Nie ma się z czego wstydzić. Przypomnijcie sobie, czy nie ma takiego grzechu, z którym się kilka razy próbowaliście zmierzyć. Nawet może go powiedzieliście, ale on ciągle wraca. Coś jest niedospowiadane. To jest niezałatwione z Bogiem. Trzeba się z tego po raz kolejny wyspowiadać. Nie dzisiaj. Nie teraz. Pierwsze zróbcie dobry rachunek sumienia. A jutro w ciszy, w spokoju, z otwartością, może nawet trzeba się popłakać. Trzeba przy tym konfesjonale powiedzieć Bogu, jak jest, a nie jakby się chciało, żeby było, tylko jak jest. Dlatego życzę wam do tego, abyśmy Boga się nie bali, przed Nim stanęli, pojednali się z Nim i poczuli się prawdziwie wolnymi ludźmi. Amen.